Gotowe, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, my przechodzimy do następnego punktu. No, nie, żadnego. Dziękuję bardzo się.
Zaczyłeś przerwę?
Nie, no to przerwę to było. Minuta minęła.
Żeby przerwie to.
5 minut, nie więcej. 5 minut, nie więcej.
No to już 4 zostały. Ale się. Mamy to tam
nie ma.
Nie
ma.
Oddaję głos panu staroście, który będzie relację zdawał ze sprawozdania starosty Goleniowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Proszę państwa, rozgardiasz się. Bardzo proszę, zachowajmy spokój i porządek, żeby to sprawnie poszło. Proszę panie starosto, oddaję panu głos. Panie przewodniczący, proszę państwa, jak co roku mniej więcej o tej porze przyjmowane jest sprawozdanie starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za poprzedni rok i tak jest tym razem. Materiały państwo dostali, także myślę, że każdy się zapoznał z tym materiałem. Ja tylko przypomnę, że tak naprawdę Komisja Bezpieczeństwa spotyka się na pewno obowiązkowo raz w roku, czyli wówczas, kiedy należy przyjąć, zaopiniować budżet, projekt budżetu w tej części dotyczącej bezpieczeństwa. Natomiast też taki do końca nie ma potrzeby spotykania się zbyt często, ponieważ spotykamy się w ramach zarządzania kryzysowego. Czasem jako Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego i to tak w zasadzie te same osoby w tym wszystkim uczestniczą. Natomiast ustawodawca oczywiście określił to, aby taka komisja funkcjonowała i ten budżet też opiniowała. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę, myślę, że tutaj byśmy w tym kierunku poszli. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu staroście. Ja mam pytanie, panie starosto. Na stronie 6 tam pan wspomina, że komisja i pan starosta ustaliliście państwo nowy skład osobowy komisji. Czy byłby pan tak łaskaw nam przybliżyć ten skład osobowy?
Może przyjmę.
No zawsze po wyborach jest ustanawiany nowy skład komisji. Już nie pamiętam, kto tam zasiada. Na pewno jest teraz.
My się zmieniliśmy.
Ale jest pan starosta Kulicki?
Ja jestem z Rady, z Krzysztofem Wasilukiem.
Tak.
A wcześniej był Tomek z Rady, z Krzysztofem Wasilukiem.
Tak. To oczywiście też te służby mundurowe, tak? To jest ze strony prokuratury, komendant policji uczestniczy w tym jeszcze na pewno staż pożarny, ale też zastępcy też są. Jest inspektor sanitarny, jest PCPR, wszystkim jest zawsze drogi powiatowe. Także no tak to mniej więcej wygląda. Troszkę, żeby tu nowym koleżankom i kolegom przybliżyć skład tej komisji, co już pan dokonał. Czy są pytania, proszę państwa, do pana starosty w sprawie tego sprawozdania? Nie widać, nie słychać. Pozwólcie państwo, że przejdziemy do głosowania nad tym sprawozdaniem. Komisja Spraw Społecznych. Kto jest z państwa za przyjęciem tego sprawozdania przedstawionego przez pana starostę? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć, panie wice. Oczywiście sześć, siedem jest. Bądźcie Państwo łaski. A 8 Krzysiu, przepraszam najmocniej, tak, 8. To jesteśmy pozytywnie zaakceptowani ten to sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Przybyła Pani Dyrektor PCPR-u i z wielką prośbą, żebyśmy punkt 17 przesunęli teraz. Czy Państwo nie macie nic przeciwko temu? Słyszę, że głosów sprzeciwu nie słychać. Masz ci los. Tak było pięknie, tak było sympatycznie. Tak się kurna Kasio wymsknął. A żartujesz czy nie? Jeśli Państwo nie widzę sprzeciwu, Pani Dyrektor, oddaję Pani głos. Bardzo proszę, niech Pani będzie łaskawa zrelacjonować swoją projekt uchwały.
Bardzo dziękuję za życzliwość. Na dzień dobry. Proszę Państwa, tydzień temu wpłynęła do powiatu informacja odnośnie wysokości przyznanych powiatowi środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji i zawodowej, i społecznej. I pozornie jest to kwota o 26 tysięcy wyższa niż to miało miejsce w roku ubiegłym, bo przypomnę, w roku ubiegłym na realizację wszystkich zadań powiat otrzymał środki 1 110 014, w bieżącym roku 1 136 968, ale faktycznie w związku z tym, że na warsztaty terapii zajęciowej są to pieniądze znaczone, nie mamy na nie żadnego wpływu, to na realizację pozostałych zadań powiatowych mamy 9 tysięcy mniej niż w roku ubiegłym, czyli 603 088. Proszę Państwa, na warsztaty terapii zajęciowej corocznie wzrasta wysokość dofinansowania do kosztów pobytu jednego uczestnika i w 2018 roku to było, przypomnę, 16 596, w 2019 mamy już 17 796, także to już 1200 zł na jednego, mamy tych uczestników 30. Spotkaliśmy się z Powiatową Społeczną Radą Osób Niepełnosprawnych. Środki, które powiat otrzymał, są dalece, dalece niewystarczające, biorąc pod uwagę potrzeby występujące w powiecie. Podobnie jak w latach ubiegłych, proponujemy kwotę 300 tysięcy na środki ortopedyczne, to jest w pozycji trzeciej, proszę Państwa, zaopatrzenie, sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, to jest 300 tysięcy, ale na dzień 13 lutego wniosków już mieliśmy na 181 tysięcy ponad, czyli bazując na doświadczeniach z lat ubiegłych, prawdopodobnie na to zadanie pieniędzy wystarczy do marca, no może do kwietnia, jak nam się uda. Powiem Państwu, że w ramach tych środków udzielamy dofinansowania m.in. do pieluchomajtek, cewników, wózków inwalidzkich. To są naprawdę rzeczy niezbędne do normalnego, w miarę normalnego funkcjonowania w środowisku. Więc tutaj na to zadanie 300 tysięcy. Na turnusy rehabilitacyjne piętro wyżej, dwójka, 143 088. Są to środki, które no, są dużo, dużo za małe. Umożliwią one przyznanie dofinansowania rodzicom dzieci niepełnosprawnych, ale tylko tym rodzicom, którzy no, na ten moment mają złożone wnioski o to dofinansowanie. No i pewna grupa osób ze znacznym i umiarkowanym, tych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, bo analizujemy każdy przypadek indywidualnie, to uda się pojechać. Na pewno nie uzyskają dofinansowania osoby, które były w roku ubiegłym na trudności. No to zadanie takie wzbudza spore kontrowersje, bo niektórym osobom no wydaje się, no, że im się to należy, ale biorąc pod uwagę, proszę Państwa, na przykład te pieluchomajtki nieszczęsne, no to tu są, no to są ważniejsze po prostu potrzeby. Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się technicznym w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Proponujemy 90 tysięcy. To jest, proszę Państwa, na poziomie roku ubiegłego. To jest już za mało, aby zrealizować te wnioski, które aktualnie są u nas złożone. ustawodawca zakłada składanie wniosków przez cały rok, także jak rozpatrzymy te, które są już, no to wszystkie pozostałe będą negatywne, a i te, które są, nie wszystkie będą mogły po myśli wnioskodawców zostać załatwione. Mamy takie zadanie, dofinansowanie sportu, kultury. O dofinansowanie tego zadania ubiegają się corocznie organizacje pozarządowe i są tutaj takie imprezy o charakterze no nie indywidualnym, tylko tam 200-300 osób bierze zwykle udział. W bieżącym roku tych wniosków wpłynęło na 15 768. To jest całkowity koszt realizacji zadania, wnioskowana kwota 9460. Ale od kilku lat też, biorąc pod uwagę, że możliwości finansowe w ramach tych zadań powiatu są naprawdę mocno ograniczone i są ważniejsze zadania jak, no te też są ważne, no ale mówię, znowu przybyłam pielucha majtki, to przyjmowana u nas od wielu, wielu lat jest taka zasada, że każda organizacja pozarządowa, bez względu na to, jak dużo tych wniosków złożyła, uzyskuje dofinansowanie wysokości 1000 zł do wybranej przez siebie imprezy. No bo tak naprawdę to jedna organizacja mogłaby 10 wniosków złożyć, druga wcale, bo już straciła nadzieję. Także 4 organizacje pozarządowe wystąpiły z wnioskami o dofinansowanie imprez takich, proszę Państwa, jak wycieczki turystyczne, czy warsztatowe, wyjazdy integracyjne, czy wyjazd do teatru, do operetki. To są tego rodzaju działania. 4000 po 1000 zł proponujemy każdej organizacji. I teraz w dalszej kolejności mamy, proszę Państwa, zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej. I tutaj w uzgodnieniu z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy proponujemy 1500 zł na szkolenia, 25 tysięcy na wyposażenie stanowiska pracy, to będzie jedno stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej, i na pozostałe instrumenty rynku pracy, to prace interwencyjne, roboty publiczne, 39 500. Tak jak są potrzeby, pani dyrektor policzyła na dzisiaj. Są to zadania, które mogą być również finansowane w ramach innych programów, projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Jeżeli te pieniądze nie zostaną, tu chyba są 4, jeżeli te pieniądze nie zostaną wydatkowane, będzie możliwość sfinansowania tych działań z innych źródeł, to no mamy taką umowę, że po te pieniądze Urząd Pracy jakby w ostatniej kolejności sięga, to później one wracają jakby do systemu do nas i my tak pod koniec, w drugiej połowie roku mamy szansę jeszcze udzielić wsparcia, na przykład na pieluchomajki. Nie, proszę Państwa, ja tak o tych pieluchomajtkach, ale proszę mi wierzyć, że raz byłam świadkiem sytuacji, że trafiłam do domu, gdzie pieluchy suszyły się na grzejniku, ponieważ pana nie stać, żeby w ramach własnej renty dokonywać tego zakupu. I po prostu w ten sposób rozwiązywał problem, a to jest nie do zaakceptowania przecież. Ale my mówimy o osobach dorosłych, tak, leżących, nie o dzieciaczkach. Wiem, jak jest. Stąd, proszę Państwa, jest prośba o przyjęcie tego projektu w proponowanym kształcie. Jeszcze raz powtórzę, że Powiatowa Społeczna Rada zaopiniowała ten projekt pozytywnie. Długo dyskutowaliśmy, bo mówię, to są trudne tematy.
Dziękuję, pani dyrektor. Czy są pytania do pani dyrektor? Nie. Są. Bardzo proszę, oddaję pani głos.
Dziękuję. Pani dyrektor, ma zapytanie odnośnie punktu 2, dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, i na tą, tutaj na to zadanie przeznacza się 143 088 zł. W stosunku do ubiegłego roku to jest kwota wyższa, taka sama, czy bo ja właśnie nie mam. Czy podobna?
Chyba podobna.
Tak, dziękuję. Dobrze było, gdyby dobrze.
Ja nie chcę.
Dobrze było, gdyby, żeby była wyższa, bo.
A nie da rady. Nie da rady, przepraszam. Gdzie to jest turnusy?
Tak, bo chcę zrezygnować.
To nawet jest 3000 więcej.
Ile?
4000.
No, troszeczkę. No. Dziękuję bardzo.
Ja mam pytanie o terapię, warsztaty zajęciowe. Mhm. Ile mamy takich na terenie powiatu warsztatów i ile osób? Bo z tego wynika, że tylko 30 osób mogłoby skorzystać z tej kwoty. Pewnie są nam inne jeszcze dopłaty, tak mi się wydaje. Ale moje pytanie brzmi, ile mamy takich warsztatów i ile osób w nich przybywa? Dziękuję.
Mamy jeden warsztat terapii zajęciowej w Nowogardzie. Tak, dofinansowujemy i w ramach środków petronowych.
powiatowskich i niezależnie od tego jeszcze 5% dofinansowuje powiat. Tak, panie skarbniku, w 5%, nie, bo tam jakieś groszyczki, stowarzyszenie tylko...
15 tysięcy.
15 groszyczki
do stowarzyszenia
wkładam. No my około 40 tysięcy, nie?
40 tysięcy złotych.
Znaczy tak, jeden WTZ, 30 miejsc, wcześniej było 25, tutaj podjęliśmy działania, mimo że tam były pewne ograniczenia, żeby zwiększyć do 30, a teraz jeszcze nie dokończyć, tak? W związku z tym, że powstał ZAS w Goleniowie, to bodajże szóstka uczestników WTZ-u ma szansę albo już przeszła do ZAS-u. Wcześniej była taka sytuacja, że jak ktoś trafił do WTZ-u, to tak naprawdę nie miał gdzie z niego wyjść, chociaż teoretycznie w WTZ-cie powinien uczestnik przebywać około 3 lat, żeby w tym czasie go zrehabilitować zawodowo i żeby mógł trafić na zamknięty albo otwarty rynek pracy. U nas, podobnie jak w całej Polsce, nie było takiej możliwości, teraz się pojawiła. Stąd można przypuszczać, że to pokryje potrzeby powiatu w tym zakresie, bo uczestnicy do Nowogardu dowożeni są również spoza Nowogardu, tak?
Czy są pytania?
Pani dyrektor, ja w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Padło takie zdanie, że umiarkowany i znaczny stopień jest wygenerowana jakaś tam kwota dla tych osób. Czy są brani pod uwagę mieszkańcy domów pomocy społecznej? Bo ja pamiętam czasy, kiedy te turnusy tak świetnie organizowane były, wyjeżdżały grupy wieloosobowe i prężnie to działało, natomiast od już dłuższego czasu cichosza, nie ma, nic się nie dzieje dla tych osób.
Powiem tak, jeżeli pojadą mieszkańcy DPS-u, to nie pojedzie już nikt. Naprawdę, proszę zobaczyć, jakie to są pieniądze. Mieszkańcy DPS-u jeżdżą na turnusy, tylko one są finansowane z ich pieniążków, tak? I w ubiegłym roku DPS nie składał wniosków i w tym roku nie złożył wniosków, ale to nie znaczy, że w ogóle nie składa, bo składa. Ubiegają się o dofinansowanie do tych innych zadań, bo tam na przykład te wózki inwalidzkie i tak dalej, to wszystko idzie też z tej puli. Na turnusy w bieżącym i w ubiegłym roku DPS nie złożył wniosków, mając świadomość, że pieniądze są takie, że są marne szanse, bo 3 lata temu to na przykład nigdy dorosły nie pojechał, tylko dzieciaczki w powiecie. Mówię, dokonujemy wyboru mniejszego zła. Turnusy na pewno są potrzebne, ale mówię, do życia nieraz potrzebne są takie bardziej prozaiczne rzeczy jak, no mówię, pieluchomajtki, skrót myślowy, tak? Stąd no, mała grupa osób pojedzie na te turnusy w bieżącym roku, no, ale też nie spotkamy się z zarzutem, że zupełnie tego zadania nie realizujemy. Proszę Państwa, jeszcze tak woli wyjaśnienia. Te pieniądze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, one pochodzą ze składek pracodawców. I generalnie no, cały czas dążenia są w tę stronę, żeby były rehabilitowane, żeby te pieniądze szły na rehabilitację i zawodową, i społeczną osób w wieku aktywności zawodowej, tak? Generalnie, żeby szły na rehabilitację zawodową. Ten odsetek środków, który idzie na rehabilitację zawodową, jest minimalny, biorąc pod uwagę inne zadania. I no, nie jesteśmy w stanie wygenerować w ramach tej małej kwoty jeszcze wyższej kwoty, żeby zabezpieczyć potrzeby, które występują, mówię, w turnusach na przykład. Bo naprawdę ludzie mają olbrzymie poczucie krzywdy i tak dalej, że nie dostają, przychodzą, im się w czasy należą i tyle, tak? No bo to takie nazewnictwo funkcjonuje w środowisku.
Dziękuję pani dyrektor. No tutaj w tej kwestii to od lat borykamy się za małym budżetem. Od lat są te problemy, o których tu pani dyrektor cały czas mówi i podkreśla. Czy są jeszcze pytania? Jeśli nie, przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały dotyczącego określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Moja komisja, kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziękuję Państwu, dziękuję.
Komisja skarbi wniosków.
Dziękuję pani dyrektor, a my przechodzimy do następnego punktu, a ten to jest też sprawozdanie z wykonania w 2018 roku umorzeń wierzytelności oraz ulg i odroczeń. Kto z Państwa, z panów? Pan skarbnik, bardzo proszę, panie skarbniku, oddaję pan.
spełniamy wymóg formalny, przedstawiamy te ulgi, które zostały udzielone w roku ubiegłym. Jest to zestawienie zgodne z naszą uchwałą. No, tych ulg w zeszłym roku było niewiele, jak widać. No nie wiem, gdyby były szczegółowe pytania, bo wymieniać z imienia i nazwiska umorzeń czy rozłożeń na raty bym nie chciał. Takie formy były.
Ale jest wszystko.
No tak, bo on taki będzie publikowany.
Dziękuję panu skarbnikowi. No rzeczywiście każdy z nas ma wykaz. Nie musimy tego głośno komentować. Ja przejdę od razu do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem tego sprawozdania przedstawionego przez pana skarbnika i przez zarząd? Proszę bardzo, kto z mojej komisji jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nie ma pana wice. Siedem głosów za. Dziękuję państwu.
Komisja skarbni wniosku. Proszę bardzo, kto jest za? Pięć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. A my, proszę państwa, przechodzimy w porządku obrad do punktu oznaczonego cyfrą 5. Sprawozdanie zbiorcze z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat goleniowski. Kto z państwa jest pani dyrektor? Pewnie pani będzie chciała w tej kwestii zabrać głos. Oddaję pani głos.
Dzień dobry. Szanowni państwo, takie sprawozdanie tu już od kilku lat jesteśmy zobowiązani robić, przedstawiać następnie Radzie Powiatu, do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Związkom Zawodowym oraz dyrektorom szkół. I pragnę powiedzieć, że od momentu, kiedy taki obowiązek na nas nałożono, powiat goleniowski te średnie wynagrodzenia nauczycieli tak jakby utrzymuje na tym poziomie wskazanym przez ustawę, czyli nie musimy dopłacać tak zwanej tej 14 pensji, tego dodatku wyrównującym. I to chyba tyle. Więcej, jeżeli państwo mają jakieś pytania, co to, bo nie wiem.
Dziękuję pani dyrektor. Oddaję głos koleżankom i kolegom. Kto z państwa ma pytania, ma uwagi? Nie widać, nie słychać. Niewiele od pani dyrektor dzisiaj żeśmy wymagali. Przejdźmy do przegłosowania tego sprawozdania. Moja komisja, kto z państwa jest za przyjęciem tego sprawozdania przedstawionego przez panią dyrektor Chomińską? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dziękuję pani dyrektor za ten projekt uchwały.
Komisja skargi wniosku. Proszę bardzo, kto jest za?
Pięć. Przechodzimy do szóstego punktu w starym porządku obrad, a ten dotyczy projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat. Pewnie też pani dyrektor. Bardzo proszę pani dyrektor.
Szanowni państwo, poprzedni regulamin został przyjęty w 2017 roku. Wówczas to zmieniliśmy po długim czasie stawki dodatków, które tu jako organ regulujemy, to znaczy dodatki za wychowawstwo, za opiekę na stażu, również dodatki funkcyjne. W tej chwili postanowiliśmy wraz z zarządem powiatu również zmienić dodatki funkcyjne dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze. Dlaczego takie dodatki zmieniamy? Otóż zmieniły się zasady jeżeli chodzi o zatrudnianie nasi dyrektorzy, czyli osoby pełniące stanowiska kierownicze, jak i również wicedyrektorzy, zgodnie z nowym prawem oświatowym nie mogą mieć przyznawanych nadgodzin. Zmieniły im się również zasady przyznawania urlopów wypoczynkowych. Nie są już pracownikami feryjnymi, tak jak pozostali nauczyciele, tylko przysługuje im 35 tygodni urlopu. I te wszystkie zmiany, które nastąpiły, spowodowały troszeczkę taką sytuację, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, że dyrektorzy stracili na tych zmianach. Dochodziło do takich kuriozalnych sytuacji, że nauczyciele w danej szkole zarabiali więcej niż dyrektor. W związku z powyższym zwiększyliśmy te dodatki funkcyjne. Mają Państwo je tutaj w tabeli. Jeżeli będą jakieś pytania, oczywiście, jeżeli chodzi o to tutaj szczegółowo, to proszę. Również w tym regulaminie wynagradzania nauczycieli wprowadziliśmy zapis, jeżeli chodzi o rozdział 7, on dotychczasowo nie funkcjonował. Wprowadziliśmy rozdział 7. Dlaczego? Może było to wcześniej jakieś przeoczenie albo nie, niekoniecznie, mówię, interpretacja prawa wcześniej była, no mówię, tak, a nie inna, ale po głębszym przeczytaniu rozstrzygnięć nadzorczych wyroków sądu stwierdziliśmy, że ten regulamin musi posiadać, uwaga, wysokość nagród. Musimy określić w regulaminie wysokość nagród. Co to znaczy? Określiliśmy nagrody w naszym, w jednej z uchwał, jeżeli chodzi o nagrody, mamy podział na nagrody starosty oraz na nagrodę dyrektora. Jeżeli, nie wiem, czy Państwo wszyscy wiedzą, że ustawa nakłada na nas wyodrębnienie funduszu 1% wynagrodzeń dla właśnie nagród nauczycieli, w tym kadry kierowniczej, i z tego 1% przyznajemy nagrody. I tutaj pozwoliłam sobie określić wysokość nagród dla dyrektorów, dyrektorzy, którzy przyznają swoim nauczycielom, że ta nagroda nie będzie wyższa niż 60% kwoty bazowej. Ta kwota jest corocznie określana w ustawie budżetowej. Natomiast wysokość nagrody starosty goleniowskiego, którą przyznaje tutaj pan starosta, również dla nauczycieli oraz dyrektorów, nie może być niższa niż 60% i wyższa niż 130%. Określiliśmy to procentowo, gdyż jeżeli ta kwota będzie się zmieniała, to te procenty. I to są również takie kosmetyczne zmiany, ponieważ zmieniła nam się nazwa organu prowadzącego. Do tej pory był Zarząd Powiatu w Goleniowie, teraz mamy Zarząd Powiatu Goleniowskiego, mamy Radę Powiatu Goleniowskiego, także tutaj takie kosmetyczne zmiany w regulaminie nastąpiły. Jeżeli Państwo mają pytania, to proszę.
Dziękuję Pani Dyrektor. Oddaję Państwu głos. Czy są pytania, czy są uwagi, czy są zastrzeżenia? Bardzo proszę.
Ale Pana nie widać. Dziękuję bardzo. Pani Dyrektor, ja mam takie zapytanie. Osoba otrzymująca nagrodę to musi wykazać się jakimi, no czym się ma musi się wykazać, żeby otrzymać tą nagrodę? Czy jakimiś działaniami ponadprzeciętnymi, czy no proszę powiedzieć, co powinno, jakie walory, nie wiem, czy walory, czy po prostu za co, jakieś działania. Dziękuję.
Dobrze. Ja mam pytanie, ponieważ w tej nagłówku jest, że było to skonsultowane ze związkami zawodowymi wszystkimi. Chciałem się dowiedzieć, jak przebiegały te negocjacje, czy to każdy związek sam się wypowiadał na temat tego regulaminu, czy było jakieś wspólne spotkanie. Chciałbym usłyszeć, jak to się wszystko odbywało, konsultacje na temat tego regulaminu. Dziękuję.
To może króciutko na temat konsultacji. Otóż zapraszam związki zawodowe do siebie, ustalamy termin i negocjujemy. W tym przypadku nie było żadnych problemów, ponieważ jeżeli to są tak jakby, szanowni państwo, zazwyczaj to związki występują do nas z taką jakby prośbą, aby negocjować regulamin i zazwyczaj chodzi o zwiększenie tych środków. Tym razem my wystąpiliśmy, także związki nie miały nic przeciwko temu i naszą propozycję jak najbardziej przyjęły. Tym bardziej mówię, że rok w 2017 roku były już podwyższane nasze stawki, a teraz po roku i dwóch miesiącach również, także nie ma problemu. Tak, tak, tak. Odrębna uchwała Rady Powiatu reguluje kryteria, tak, przyznawania. Tam są wymienione kryteria. Oczywiście to muszą być działania nauczycieli czy dyrektorów wychodzące poza takie standardowe działania, czyli obowiązki. I one są przez nas analizowane na różnych płaszczyznach. Na płaszczyźnie dydaktycznej, czyli osiągnięcia wychowawczej, opiekuńczo-społecznej, czyli wszelkie działania, które... I jeszcze muszę powiedzieć, że do nagród starosty typują dyrektorzy swoich nauczycielów, to oni składają wnioski, tam jest odrębny wniosek i tam wszelkie te działania przedstawiają. Natomiast pan starosta dyrektorom, jak i również innym nauczycielom sam może przyznać z własnej inicjatywy, wtedy nie potrzeba wniosku, po prostu pan starosta decyduje, komu taką nagrodę przyznać.
Panie dyrektor, tak to się dzieje, panie Tyreniu, każda szkoła ma swój regulamin nagradzania i jest ściśle przestrzegany, to jest transparentnie Rada Pedagogiczna na wniosek dyrekcji zatwierdza lub nie, no jest to, tak się to odbywa i taki wniosek idzie dalej do starostwa, do zarządu, jeśli dotyczy nagrody pana starosty. Czy są jeszcze pytania, czy są uwagi? Nie widać, nie słychać. Proszę państwa, przejdźmy do przegłosowania tego regulaminu dotyczącego wynagradzania nauczycieli, który przedstawiła pani dyrektor Chomińska. Kto z państwa z mojej komisji jest za przyjęciem tego regulaminu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Pan Tomasz Kulinicz? Osiem. Jednomyślnie, jednogłośnie dziękuję państwu. Oddaję ci głos, Kasiu.
Komisja skarbi wniosku.
Dziękuję pani dyrektor. A tu jeszcze pewnie będzie pani dalej omawiać następne projekty uchwał. Numer 7. Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz publicznych szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystanej dotacji. Pani dyrektor Chomińska, bardzo proszę, pani dyrektor.
Króciutko. Oczywiście znowu zmiany w przepisach ustawy o finansowaniu zadań oświatowych powodują, że musimy te zmiany wprowadzać i ostatnio tak się dzieje, że praktycznie raz w roku muszą być te zmiany wprowadzane. Jeszcze raz powiem, że ta uchwała dotyczy szkół, tak szybciutko powiem, tu w Goleniowie mamy liceum ogólnokształcące dla dorosłych, liceum ogólnokształcące dla młodzieży, to jest tu na Szkolnej 13, tam gdzie jest ten dinozaur. W Nowogardzie już żadnej takiej szkoły nie mamy. Zostały zlikwidowane. Posiadamy również szkołę branżową pierwszego stopnia w Maszewie, prowadzoną przez, nie wiem jak to się nazywa, fachowo cech rzemiosł, tak, to tak w cudzysłowie. Oraz posiadamy dwa ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze. Jeden z tych ośrodków jest w Przybiernowie, a drugi tutaj w Goleniowie, ośrodek Profimet. Co zmieniamy? Musimy dostosować załączniki, które tutaj szkoły nam składają, do obowiązujących przepisów prawa, a mianowicie jeżeli chodzi o środki, które dostajemy w subwencji. No tylko tak przykładowo powiem, do tej pory na przykład nie dostawaliśmy środków na nauczanie języka obcego. Teraz jest, dodatkowo są środki i takie szkoły również mają prawo uzyskać. W związku z powyższym musi gdzieś być miejsce w tych załącznikach, żeby mogli takie osoby wykazać. Również na kształcenie specjalne dodatkowe są środki. czyli mówię, dostosowujemy te zmiany. Aha, i jeszcze wcześniej w naszym wcześniejszej uchwale nie mieliśmy odrębnego załącznika dla szkół, które kończą się egzaminem maturalnym bądź egzaminem zawodowym, ponieważ przepisy wskazują, że takie szkoły oprócz podstawowej dotacji, którą dostają miesięcznie na ucznia, mają prawo otrzymać również dotację za każdego zdanego, powiem, słuchacza, bo to są szkoły dla dorosłych, na przykład egzaminu maturalnego. W związku z powyższym mówię, to jest dostosowanie do przepisów prawa, czyli takie kosmetyczne sprawy, załączniki się pozmieniały. I to.
Dziękuję pani dyrektor. Zauważyliście pewnie państwo, że tutaj są dołączone do tego projektu uchwały wnioski, arkusze informacyjne. No to wszystko dyrekcja szkół ma obowiązek wypełnić, przekazać do Wydziału naszego oświaty. Czy są pytania? Jeśli nie, przejdźmy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały przedstawionego przez panią dyrektor? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jednomyślnie, jednogłośnie, pozytywnie. Dziękuję państwu serdecznie. Teraz ty.
Komisja skargi wniosków. Proszę bardzo, kto jest za? Pięć.
Dziękuję. A my przechodzimy do punktu ósmego, a ten dotyczy uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i imienia Stanisława Staszica w Nowogardzie z siedzibą w Nowogardzie przy ulicy Księcia Józefa. Pani dyrektor.
Szanowni Państwo, króciutko, szkół ponadgimnazjalnych od 1 września już nie będzie reforma oświaty. Będziemy musieli przekształcić nasze licea i technika w szkoły ponadpodstawowe. Ten cykl nauczania się zmieni z 4-letniego na 5-letni i z 3-letniego na 4-letni. W związku z powyższym nazwa zespołu szkół nie może w takiej formie funkcjonować. Wybraliśmy bezpieczny wariant, tak jak tutaj kiedyś w Goleniowie. Będziemy mieli zespół szkół numer 1 imieniem Stanisława Staszica w Nowogardzie. Jeszcze pragnę tylko nadmienić, że obecne prawo nie pozwala na nadawanie imienia zespołowi, ale to imię zostało nadane w latach, kiedy takie prawo było i po konsultacjach tu z prawnikiem również dzwoniłam do wielu innych organów prowadzących, które nazwę w zespole mają, pozostawiamy, bo to czyli to imię, które zostało nadane, będzie dalej funkcjonować. Czyli gdybyśmy teraz tworzyli zespół, to imienia nie można i nie nadaje się tylko i wyłącznie w szkole. Słucham. Nie.
Dziękuję bardzo. Pani dyrektor po części uprzedziła moje pytanie, bo pamiętam rozmowę z poprzedniego roku, gdzie była mowa, że zespoły szkół nie mogą mieć danego imienia i myślałem, że będzie zespół szkół numer 1, podobnie jak w Goleniowie, a technikum będzie nosiło imię Stanisława Staszica, podobnie jak zespół szkół numer 1 w Goleniowie ma technikum imienia Żeromskiego i liceum, przepraszam, Żeromskiego, a w zespole szkół po prostu są inne elementy czy inne typy szkół, które nie mają nadanego imienia. Natomiast tutaj, jak pani dyrektor mówi, może tak zostać, zespół szkół będzie z imieniem Stanisława Staszica, tak? No dobrze, dziękuję bardzo.
Nie wiem, jest.
A teraz proszę przełącz się.
Zmiana będzie wiązała się również, szanowni państwo, ze zmianą sztandaru. Sztandar, ale tak jak pan dyrektor nam powiedział, to sztandar jest dość stary. On tam, tak, orzełek jest troszeczkę nie taki. Oj, jest. Więc to akurat zbiegnie się z możliwością wymiany tego sztandaru i z pewnością będziecie państwo może zaproszeni na jakąś uroczystość, ponieważ czemu się śmiejemy? Chce pan dyrektor też to powiązać z zakończeniem remontu, który trwa w szkole. Będzie taka może mała uroczystość. No i też tutaj, nie wiem, do Wydziału Inwestycji chcielibyśmy, że może ten ponadgimnazjalny na budynku został zamalowany tam, bo tam jest jeszcze taki ponadgimnazjalny zielony, gdyby się dało to zrobić. Nie, bo tam jest taki piękny napis.
funkcjonuje w tym zespole 3-letnie drugie liceum ogólnokształcące. Ile tam ma uczniów? Bo kiedyś byłem, to jakoś to mówiłem, że były duże problemy z naborem tych uczniów. Dziękuję.
Tak, to liceum funkcjonuje. Oczywiście wcześniej był problem z naborem i już wyprzedzę, i może być w przyszłości problem z naborem, ponieważ ta szkoła tak naprawdę, liceum ogólnokształcące dla dorosłych, no jego rola niekoniecznie będzie taka jak w tej chwili. Dlaczego? Dlatego, że system nasz nowy oświaty przewiduje szkoły branżowe drugiego stopnia. Teraz mamy tylko i wyłącznie, do tej pory były szkoły zawodowe. I taki uczeń szkoły zawodowej w momencie, gdy chciał jednak podnieść swoje wykształcenie i uzyskać maturę, czyli zdać egzamin maturalny, udawał się do liceum. Teraz te szkoły branżowe drugiego stopnia taką maturę będą umożliwiały i podnoszenie kwalifikacji. Czyli taki uczeń szkoły branżowej w tej chwili, chcąc zdać maturę, będzie w tej szkole branżowej drugiego stopnia. Ale póki co mamy tam dość dużo uczniów. Dlaczego? Dlatego, że prywatne, publiczne liceum ogólnokształcące w Nowogardzie na ulicy Zielonej, znane nam wszystkim nowogardzianom, zakończyło swoją działalność z dniem 1 września. No i wszyscy słuchacze tegoż to liceum przeszli do naszej szkoły, jak i również, było ich niewielu, ale na Bohaterów Warszawy było również liceum ogólnokształcące prowadzone przez panią Langowską i też zostało zamknięte z dniem 1 września. Dlatego mamy chyba 110 około słuchaczy. Dość sporo ich tam jest.
Pytanie, ponieważ tak się złożyło, że rozmawiałem nie tak dawno z panem Kopycińskim i tu mi się żali, że powiedzmy tam sporo pieniędzy zalega i jakoś tam nie chce pójść na ugodę i prawdopodobnie będzie pozywał powiat przed sąd, żebyście mu zwrócili, nie wiem, o jakiś tam, mówił tam kilkadziesiąt tysięcy złotych, proszę, i tej kwoty będzie dochodził. To tak na marginesie tylko dodałem. Dziękuję.
Ja króciutko. Otóż każda z tych szkół dostaje dotację. Dotacja jest rozliczana w stosunku rocznym. Za każdy rok przysługuje dotacja. I tak. Pan Kopyciński w jednym, chyba w 2017 roku, troszeczkę były takie przepychanki, dotacja, miał do zwrotu tą dotację, powinien zwrócić. Nie będę mówiła, gdzie tam jakieś błędy nastąpiły w drodze legislacyjnej, ale po zakończeniu roku 2017 okazało się, że ma zwrócić te 30 ileś tysięcy. Pan Kopyciński nie zwrócił tych pieniędzy. Ale przyznaje się do tego, to nie jest tak, że on uważa, że tych pieniędzy nie powinien zwrócić. Tam jest w rozliczeniu rocznym podane 30 tysięcy do zwrotu, ale jednocześnie pan Kogociński wystąpił o umorzenie tej kwoty, o umorzenie. Ja już tu się nie będę mówiła na ten temat, bo nie wiem, na czym to umorzenie polega, ale to toczy się w wydziale finansowym. W związku z powyższym, że pan Kopyciński zapowiedział nam, że będzie chyba kończył działalność, w związku z powyższym nasz pan skarbnik, aby, jak to powiedzieć, mieć pewność, że te pieniążki zostaną w naszym budżecie, zachował te pieniądze w depozycie. One są u nas na koncie depozytowym, nigdzie nie są wydane. Czyli jeżeli ta szkoła została zamknięta, teraz proszę posłuchać, tak naprawdę nie ma w stosunku do kogo dochodzić roszczeń. Powiat, no bo nie ma organu prowadzącego. Dlatego pan skarbnik wykonał taki ruch. Te pieniążki są tutaj, a pan Kopyciński nam jest należny dalej tą kwotę. Czyli to jest tak 50-50. To zatrzymane, a co będzie dalej, to zobaczymy.
Pytania, czy są uwagi? Nie słychać, nie widać. Proszę państwa, przejdźmy do... Pani, tak. Przejdźmy do głosowania nad tym projektem uchwały dotyczącym zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie. Kto z Państwa jest za przyjęciem i pozytywnym rozpatrzeniem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Pozytywnie, dziękuję bardzo.
Komisja... Proszę bardzo, kto jest za? Pięć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Pani Dyrektor. Przechodzimy do następnego punktu. A tutaj jest punkt 9 według starego porządku. Dotyczy zamiaru likwidacji pierwszego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w Nowogardzie, wchodzącego w skład zespołu szkół. W jednym powołujemy, w drugim likwidujemy. Pani Dyrektor, proszę, niech Pani będzie łaskawa.
Szanowni Państwo, w 2004 roku powołano do życia taką to szkołę, liceum ogólnokształcące dla dorosłych, i utworzono zespół szkół ogólnokształcących numer 1. Dla Nowogardzian jest to nasze pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Emilii Gierczak, podporucznik Emilii Gierczak, więc wiele osób i tak posługuje się tą nazwą. I w skład tego zespołu właśnie wchodzi pierwsze liceum oraz pierwsze liceum dla dorosłych. To liceum nigdy nie rozpoczęło działalności, nigdy nie dokonano naboru. I tak czekaliśmy, no nie powiem dlaczego, ale tak dla bezpieczeństwa trzymaliśmy to liceum w zespole. Taka likwidacja miała nastąpić już 5 lat temu. Powiem dlaczego. Dlatego, że czekaliśmy na konkurs na dyrektora, bo co 5 lat ten konkurs się odbywa. No nie dokonaliśmy tego wtedy. Chcemy teraz zlikwidować to liceum, tak aby później rozwiązać ten zespół, aby nasze liceum, pierwsze liceum zostało jako sama szkoła. I właśnie w tym roku, w 2019, mamy konkurs na dyrektora, więc konkurs będzie już na pierwsze liceum, a nie na zespół szkół. No, chcę jeszcze powiedzieć, że kuratorium często się dopytuje, co to za zespół, jak jest jedna szkoła, a tego liceum nie ma, więc chcemy to wszystko uporządkować. I tylko mówię, procedury wymagają od nas, żeby każdą likwidację szkoły przeprowadzić do końca lutego, gdyż musimy na 6 miesięcy przed likwidacją właśnie powiadomić Państwa, tutaj Radę, powiadomić kuratora, związki zawodowe oraz uczniów i rodziców. Jako że tam nie ma uczniów i rodziców, a nawet nie ma słuchaczy, to powiadomienie odbędzie się drogą tak jakby facebookową, stroną internetową naszą, ponieważ tak, żeby mieszkańcy wiedzieli, że już tej szkoły nie będzie, bo gdyby może ewentualnie ktoś chciał jednak we wrześniu się zgłosić. Czyli nie będziemy zainteresowanych powiadamać, tylko ogólnie. I mówię jeszcze raz, i gdy będziemy mieli już zgodę, to w kwietniu zlikwidujemy już, bo to jest taka zamiarowa, i wtedy też będzie rozwiązanie zespołu.
Panie Dyrektor, ten projekt uchwały to taki ma charakter porządkowy. Są pytania? Proszę bardzo.
No pytanie, ponieważ likwidowaliśmy zespół szkół imieniem ponadgimnazjalnych Stanisława Staszica i tam w paragrafie pierwszym jest, że z dniem 1 września będzie zespół szkół numer 1. Natomiast tutaj nie mamy żadnej, że jaką będzie nosił nazwę. Czy to jest wymóg, czy nie? No, likwidujemy pierwsze liceum dla dorosłych i z dniem 1 sierpnia nie będzie to nazwy zespołu, nie będzie zespołu, tylko będzie liceum numer 1. To powinna być tutaj chyba nazwa.
Nie będzie, bo to jest szkoła, która jest. Ona jest. Ona tylko zostanie, tak jak nie będzie zespołu, to zostaje szkoła. Takie są przepisy. Nic nie będzie. Tak, będzie pierwsze.
Ona na dzisiaj ma nazwę pierwszy liceum LO. Nic więcej.
Liceum imieniem podporucznik Emilii Gierczak.
Dzisiaj
to jest w zespole.
Rozumiem.
Jak nie tą szkołę likwidujemy, to
zespół i zostanie tam.
razie, jak pan radny Kazimierz zrozumiał, to my przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jednogłośnie dziękuję państwu. Kaziuniu, teraz ty.
Komisja.
Proszę.
Pięć, dziękuję.
Dziękuję. My, proszę państwa. Przechodzimy do punktu według starego porządku 10. Dotyczy projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat goleniowski, oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Pan dyrektor Zaborowski. Bardzo proszę, dyrektorze.
Dziękuję uprzejmie. Spotykamy się z tą uchwałą w zasadzie jak co roku, ponieważ ilość przystanków, które znajdują się na terenie powiatu goleniowskiego, no stale ulega zmianie. Tutaj na wniosek gmin, różnych instytucji dokładane są nowe, także w tej uchwale są dołożone 4 nowe przystanki autobusowe oraz także zmiany porządkowe, które pracownicy z radcami prawnymi wypracowali. Także uchwała ma jak najbardziej charakter porządkowy i bardzo proszę o jej przyjęcie. Dziękuję.
Dziękuję panu dyrektorowi. Pewnie tu przy tej uchwale to pytań i dyskusji nie będzie. Jeśli nie widzę chętnych do głosu, proszę państwa, przegłosujmy ten projekt uchwały odnośnie tych przystanków. Po ostatnich sobotnich wystąpieniach pana prezesa Kaczyńskiego to pewnie będziemy rozmawiać niejednokrotnie o jeszcze przystankach autobusowych, bo obiecane są wszelkie połączenia w kraju autobusowe.
To nasze pieniądze.
To było kiedyś.
Proszę o przegłosowanie tego projektu uchwały. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziękuję jednogłośnie, pozytywnie.
Komisja uchwał i skargi wniosku, proszę bardzo, kto jest za? Dziękuję bardzo. Pięciu.
Dziękuję.
Osiem, pięć.
A my, proszę państwa, przejdźmy do punktu 11. Projektu uchwały w sprawie powierzenia gminie Goleniów wprowadzenia zadań publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej od węzła komunikacyjnego Goleniów Park Przemysłowy do systemu ścieżek pieszo-rowerowych w kierunku dworca kolejowego Goleniów. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej, tutaj numer, do działki numer, obręb Leśnictwa Kliniska gmina Goleniów. Kto z państwa? Pan dyrektor Zaborowski. Bardzo proszę, dyrektorze.
Dziękuję panie przewodniczący. Proszę państwa, gmina Goleniów to jest taka ciekawostka, fajnie, lubię mówić o rzeczach, które nowo powstają. Gmina Goleniów na wysokości Parku Technologicznego utworzy nowy przystanek kolejowy. W związku z powyższym chciałaby dołączyć do istniejącej ścieżki, która leci właśnie wzdłuż ulicy Granitowej, ścieżki rowerowej. Chciałaby skomunikować ten nowy przystanek kolejowy, tak? I dlatego prosi o wykorzystanie naszego pasa drogowego, żeby móc w tym miejscu wbudować tą ścieżkę. Deklaruje całkowicie 100% finansowanie tego zadania, tam bodajże są pozyskane środki w ramach SOM-u, także też również bardzo proszę o podjęcie takiej uchwały i zezwolenie na gminie Goleniów na wybudowanie tej ścieżki. Dziękuję.
Dziękuję panu. Czy są pytania, proszę państwa, czy są uwagi? Pewnie nie, a to dla dobra mieszkańców naszego powiatu. Spróbujmy przegłosować pozytywnie. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jednogłośnie dziękuję państwu.
Komisja skargi wniosku. Proszę bardzo, kto jest za? Raz, pięć. Dziękuję.
Dwunasty dotyczy projektu uchwały w sprawie powierzenia gminie Goleniów wprowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą budowa chodników w ciągu drogi powiatowej numer w miejscowości Różyca. to jest ten nowo wprowadzony, a bo właśnie tutaj widzę, że mam braki lekkie. Proszę, pan dyrektor Zaborowski, widzę, będzie to komentował.
Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, ta uchwała, również zadanie jest pokłosiem tak naprawdę spotkania z zeszłego roku, w którym to burmistrz gminy Goleniów zobowiązał się do wybudowania chodników w pasie drogi powiatowej w miejscowości Różyca. My, naszym udziałem powiatu goleniowskiego było zgodnie z ustaleniami opracowanie dokumentacji technicznej. Taka dokumentacja przez nas została opracowana, pozwolenie przez zgłoszenie zostało wykonane i teraz wywiązując się z tej obietnicy, burmistrz poprosił o przekazanie dokumentacji i wyrażenie zgody na to, żeby mógł on, gmina Goleniów, całkowicie w 100% sfinansować to zadanie i na własny koszt wybudować, tak? I to dzisiaj właśnie pan burmistrz tak naprawdę poprosił telefonicznie, bo chcą już działać. Także dziękuję bardzo.
Dziękuję. No tutaj cieszymy się właśnie słowa uznania i podziękowania gminie Goleniów. I chyba bez pytań przejdziemy do przegłosowania tego projektu. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Krzysieńku, ty? Osiem. Dziękuję bardzo.
Komisja skargi wniosku. Proszę bardzo, kto jest za? Pięć. Dziękuję.
Z tego projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu goleniowskiego. Kto, panie starosto, by komentował, relacjonował?
Tu mi podpowiadają, że pan skarbnik. Ale chyba nie. Proszę Państwa, ale co roku przyjmowane jest podobna uchwała. Jest to oczywiście uzgodnione z aptekami. No, szczerze, tylko techniczne. No. Chyba nie ma co za długo na ten temat. Oczywiście informacja na temat dyżurów jest na naszej stronie internetowej, także gdyby ktoś nagle potrzebował pomocy i żeby się dowiedzieć, jaka aktualnie jest apteka dyżurująca, to na naszej stronie internetowej można też to sprawdzić. Dziękuję.
Dziękuję panu staroście. Tak, te wiadomości, te informacje na naszej powiatowej stronie internetowej są już od lat. Czy są pytania? Jeśli nie, proszę Państwa, przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały. To jest taka typu porządkowego. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jednogłośnie, jednomyślnie dziękuję Państwu.
Partii wniosku. Proszę bardzo. Pięć. Dziękuję
bardzo. Proszę Państwa, jesteśmy na drugiej stronie porządku obrad. 14 punkt, projekt uchwały w sprawie komisji emisji i obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Pan skarbnik. Bardzo proszę, panie skarbniku.
W uchwale budżetowej przyjętej w grudniu mieliśmy 4 miliony obligacji, przychodów z obligacji, które mają pokryć deficyt, jak również sfinansować nasze rozchody, czyli spłatę naszych zobowiązań z lat poprzednich. Te 4 miliony musimy uruchomić po to, żeby prawidłowo funkcjonował nasz budżet, żebyśmy mogli zrealizować wszystkie wydatki, które zostały zaplanowane. Jest to techniczna uchwała, którą później musimy dać do zaopiniowania RIO celem stwierdzenia, czy mamy zdolność do obsługi tego długu, który zamierzamy zaciągnąć. W związku ze zmianami, które zachodzą w ustawie o obligacjach, no chcemy mieć tą ustawę wcześniej, bo od 1 lipca zmienia się sposób zaciągania zobowiązań obligacyjnych. Ustanawia się tam bank depozytariusz, przy czym nawet w Ministerstwie Finansów nie potrafią wyjaśnić, kto ma być tym depozytariuszem, w jaki sposób, czy to będzie dodatkowo odpłatne, kto będzie pokrywał koszty i tym podobne elementy. Dlatego chciałbym tą umowę podpisać przed końcem czerwca. Oczywiście objęcie samych obligacji może nastąpić później na zasadach zapisanych w umowie, czyli po poprosimy bank o pieniądze w momencie, kiedy będą nam potrzebne. Od tego okresu będzie się liczyć okres odsetkowy, ale niemniej jednak chciałbym mieć tą umowę podpisaną do końca czerwca na starych zasadach, bo tak jak mówię, nikt nie wie, kim ma być ten bank depozytariusz i ile nas to będzie dodatkowo kosztowało. To jest horror, ale no niestety tak obecnie wygląda. Jest to uchwała wykonawcza do budżetu. Określamy w ilu transzach, w jakich kwotach, kiedy będziemy spłacać, z jakich środków. To wszystko jest opisane. Gdyby były jakiekolwiek pytania, to odpowiem. Dziękuję bardzo.
Czy są pytania? Przyznam się Państwu, że jeśli mówi to nasz pan skarbnik od lat, wierzę mu bez zastrzeżeń, bez mrużenia oka. Do tej pory żeśmy nie mieliśmy przypadku, żebyśmy się zawiedli na jego tłumaczeniach i wnioskach. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dziękuję bardzo. Pieniądze trzeba liczyć.
Komisja uchwały skargi i wniosku. Proszę bardzo, kto za? 5. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, punkt 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 19 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 19 rok. Pan skarbnik, bardzo proszę.
Dzisiaj dostaliście Państwo od Pani Agaty drugą wersję autopoprawki do tej uchwały. Zmienia się jeden punkt dotyczący szpitala. Zmienia się forma wsparcia szpitala z zakupu tomografu na objęcie dodatkowych udziałów. Taką decyzję podjął zarząd. Ja w pozostałych elementach, wszystkie elementy zostały zachowane. Jak Państwo widzicie, zwiększamy dochody, jak również wydatki, głównie właśnie w obszarze wsparcia szpitala, jak również uruchomienia tych elementów, które są dla nas konieczne, czyli zwiększenie wydatków, planu wydatków na drogę w Żółwiej Błoci, tak żeby można było rozpisać przetarg, żeby zabezpieczyć tak zwane roboty dodatkowe, które są na dzień dzisiejszy nieprzewidziane, a które mogą wystąpić. Tym samym również zwiększamy deficyt budżetowy, który będzie finansowany z właśnie obligacji, o których mówiliśmy przed chwilą. Jeżeli którakolwiek z pozycji wymienionych budziłaby wątpliwości, proszę o pytania. Oczywiście zwracam tylko na jedną uwagę, na jedną rzecz, że mamy dwa razy rzecz związaną z termomodernizacją, tutaj dokończeniem tej sali gimnastycznej zespole szkół numer 1. W związku z tym, że gmina Goleniów potwierdziła, że przekaże nam tą część, którą należną nam dotacji w tym roku, wycofujemy środki własne, no i właśnie one posłużyły zebraniu środków dla szpitala. Oprócz tego również zwiększamy dochody zgodnie z wykonaniem ubiegłorocznym, jeżeli chodzi o zaświadczenia dla cudzoziemców i pozwolenia na pracę tymczasową. Częściowo z tych środków finansujemy właśnie to dofinansowanie szpitala, a pozostałą część przeznaczamy na podwyżki dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy i materiały biurowe wynikające z zapotrzebowania. Gdyby były jeszcze pytania, to chętnie odpowiem.
Czyli panie skarbniku, my w tej chwili na tą ostatnią wersją debatujemy. Czy są pytania, proszę państwa? Słucham państwa. Pani Terenia, bardzo proszę.
Dziękuję. Ja mam zapytanie do pana dyrektora. Panie dyrektorze, bardzo się cieszę z zakupu ciągnika rolniczego. To co? Przepraszam, to wypadła, ta inwestycja wypadła, bo to chyba na wykaszanie poboczy byłoby super, prawda, bo zawsze mówi...
Ciągnika jest tutaj, w tej nowej wersji.
Też jest? No jest. To nie będzie zakupu.
pani Tereso, właśnie powiedziałem do pana starosty, że chyba kupię ten ciemnik i pójdę na emeryturę wtedy. Tak naprawdę, bo już tyle lat go kupujemy. Tak, właśnie wypadł. Wypadła ta pozycja, także nie ma go.
Jeszcze raz.
To poczekamy na jakie zasoby może finansowe będą, to zakupimy, bo wiem, że jest przydatny, znaczy potrzebny, bo przy wykaszaniu jest problem, jak są wykaszanie poboczu, bo jest jeden ciągnik i wszyscy chcą, żeby było wykaszone pobocze, a jest jeden, prawda? No za mało jeden ciągnik. A mam zapytanie, budowa przedłużenia chodnika i przejścia dla pieszych na ulicy Nowogarskiej w Goniowie, w którym to miejscu? Dziękuję. Pani kolega.
Pani Tereso, to jest komunikowanie, żeby nie było dziury w środku, czyli jak mamy rondo, patrząc się, jak pani jedzie do nas na obrady komisji, to mija pani rondo i po prawej stronie jest wykonany chodnik, jest tak jakby brakująca część, żeby go, czyli po prawej stronie wychodząc z ronda trzeba dołączyć i przejście dla pieszych przeprowadzić na drugą stronę. Tak, do istniejącej ścieżki tutaj pan starosta odpowiada. Proszę, okej, dziękuję.
Dziękuję panu dyrektorowi. Ten ciągnik, wyobraźcie sobie państwo, że mi się po nocach śni. To już kupę lat trwa.
Po poprzedniej kadencji już nie
kupiłem. A 2006 rok. Nie mów głośno. Proszę państwa, czy są pytania? W takim razie przejdźmy do głosowania nad tą wersją, którą przed chwilą dostaliśmy od pani Agaty. W sprawie zmiany budżetu, to jest ta druga wersja, proszę państwa, nad tą wersją głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem tej propozycji, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, osiem. U nas wszyscy. Dziękuję.
Komisja skargi wniosku. Proszę bardzo, kto za? Pięć. Dziękuję.
Jesteśmy przy punkcie 16 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej. No to jest pokłosie tej poprzedniej zmiany budżetu. Pan skarbnik pewnie. Bardzo proszę państwa.
W związku z tym, że zmiany budżetowe wywołują zmianę wysokości deficytu planowanego na ten rok, zachodzi konieczność zmodyfikowania wieloletniej prognozy finansowej i wprowadzenia aktualnych zmian budżetowych, które no, będą wcześniej przegłosowane. W związku z tym proszę o przyjęcie tego projektu w tym zakresie, który został przedłożony.
Czy w tej prognozie finansowej jest ujęte to, co w tej chwili żeśmy dostali? Jest. Nie ma więcej pytań. Aha, no to jest istotne. Dziękuję. Proszę państwa, czy są pytania? Jeśli nie, spróbujmy przegłosować. Kto jest za pozytywnym rozpatrzeniem tej poprawki? Raz, dwa, trzy, cztery, osiem. Dziękuję bardzo.
Skargi wniosku, proszę bardzo. 5. Dziękuję.
Już omawiane. Proszę państwa, zbliżamy się do końca. Jesteśmy bardzo bliziutko. Sprawozdanie z działalności to będzie na sesji. Wolne wnioski. Słucham państwa, co macie państwo do powiedzenia, jakie wnioski, bo tu już chyba projekty uchwał wszystkie żeśmy omówili, nie mylę się. Czy są wolne wnioski, czy są pytania, czy są uwagi? Proszę pani Tereniu.
Dziękuję. Ja mam taką propozycję, jeżeli można by było złożyć. Mam propozycję, aby zorganizować dla nas, dla radnych, wyjazd do Brukseli za nasze własne pieniądze, żeby zobaczyć, jak to wygląda parlament i nawet chyba kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, że byłoby miło, gdyby można taki wyjazd organizować. Byśmy byli, prawda, chętni, żeby to zobaczyć, jak to wygląda naocznie i byłoby miło. Dziękuję.
Panie Tereni, ja rzeczywiście, to już kiedyś żeśmy rozmawiali na ten temat. Ja co prawda nawet sobie dzisiaj zapisałem, żeby poruszyć ten temat, ale mnie chodziło wstępnie o Sejm.
To Sejmu też. To Sejm, ale możemy tu i tu.
trzeba by wykorzystać jeszcze sytuację, że mamy panią radną tam, może by nam pomogła, wsparła i w czymś tam coś zaproponowała. Pan starosta, proszę.
Dziękuję bardzo. Ja w podobnym tonie, tylko no, troszkę dzisiaj też z innej pozycji, bo no, dopiero w tej kadencji jesteśmy z panem starostą, członkami komisji. Jako członek komisji chciałem w podobnym tonie wyjazdowym, ale troszkę bliżej, żebyśmy przejechali z nowymi i obecnymi i poprzednimi radnymi nasze jednostki powiatowe, żebyśmy mogli, żeby komisja mogła zapoznać się również, myślę, ze stanem dróg powiatowych, bo często, gęsto wiadomo, że to koszule najbliższe ciału. Rozmawiamy o tych, powiedzmy, nieszczęsnych kulicach, które czekamy już od 4 miesięcy na decyzję Urzędu Wojewódzkiego. Wstępnie byliśmy na liście do dofinansowania, teraz to wszystko jest zamrożone, jest cisza, nikt nic nie mówi. Ale dobrze by było, żeby radni przejechali różne miejsca powiatu, żeby można było sobie też porównać, bo znamy często tylko to, co wokół, jak to się mówi kolokwialnie, wokół komina jeździmy, natomiast są różne miejsca. Dobrze, żeby wszyscy radni mogli ten objazd powiatu zrobić. I tu, panie przewodniczący, taka prośba, jak to miało miejsce w poprzednich kadencjach, domówić jakiś termin, już zaczyna się ten lepszy okres, lepsza aura wiosenna. Mamy też pojazdy służące naszym jednostkom, mamy większe autobusy, półautobusy, busy. Moglibyśmy się zebrać też jako komisja, nawet może połączone komisje, nie wiem, czy komisja rewizyjna i budżetowa też. Taki wniosek do przewodniczących, żeby się domówić, żeby jeszcze wiosną objechać nasze jednostki i zobaczyć, jaki jest stan zaangażowania prac. Dziękuję.
Roście, proszę państwa, przypuszczam, że nie mielibyście państwo nic przeciwko, jeśli to potraktujemy jako wniosek z naszej czy wspólnych komisji, prawda, bo ten objazd no, byłby istotny, byłby potrzebny, żebyście państwo wszyscy widzieli, wiedzieli, czym dysponujemy. A ten punkt, o którym pan starosta, ten punkt, o którym powiedział pan starosta, od razu mi nasunął myśl następną. Proszę państwa, jestem w trakcie przygotowywania planu pracy. Jeśli macie państwo swoje przemyślenia, swoje wnioski, proszę kierujcie albo do mnie, albo do pani Agaty, żebyśmy w planie pracy naszej komisji mogli je ująć. Na razie ten plan pracy oparty jest przeważnie na materiałach Marty, materiałach sesyjnych, plus ten wniosek, o którym pan starosta wspomniał teraz, on tam w tych moich przewidywaniach też jest przewidziany, ale może państwo macie swoje przemyślenia, swoje wnioski, proszę, i pod obrady komisji chcielibyście je wprowadzić, bardzo proszę o takie wiadomości, żebyśmy mogli. Plan pracy jest cały czas otwarty. To tak jak w szkole, przez cały rok można coś dokładać, coś wyjmować, żeby się ta komisja mogła pracą jak sensowną wykazać. Pan dyrektor chciał zabrać głos. Proszę, dyrektorze.
Ja tylko króciutko właśnie a propos tego objazdu, to jakiś tam z miesiąc temu pani przewodnicząca Rady się zwróciła z tym tematem i z tego co wiem, to już i wydział troszeczkę ma tam coś pokombinować, to może taka trochę niespodzianka, to może nie powinienem, ale prawdopodobnie na sesji pani przewodnicząca coś takiego powie, tak? Także dziękuję, myślę, że będzie załatwione.
Tu pani,
że propozycja pani Tereni była na wyjazd na Brukseli i oczekiwałem, że zarząd powie, że dofinansuje nam ze 3/4, ale nie słyszę nic.
Byłoby
to nie wchodzi w grę.
Co mówić, ale czy ten wniosek też akceptujemy, czy to przyjmujemy, proszę państwa, czy na razie wiadomość została rzucona, a przemyślenia zostawiamy na później.
Przepraszam, że przerwałem. Znaczy, może to niech to tak zostanie, bo jak my zaczniemy mówić o tym, że są wnioski o wyjazd do Brukseli, to zaraz będziemy mieli tutaj różnego rodzaju stacje telewizyjne i radiowe.
Dwa razy mieliśmy i bez...
Także ja rozumiem ten wniosek, natomiast ja tak można podpowiedzieć, no przecież są europosłowie. Na zaproszenie można jechać, oni mają fundusze odpowiednie do tego, żeby coś takiego zorganizować. Szczególnie teraz, kiedy chcą, na pewno chcieliby się wykazać. Także można... Ale pytanie właśnie, czy do parlamentu w Strasburgu, czy do Brukseli, bo to też jest... A chyba, że to i to.
Ja myślę, panie starosto, każdy poseł, europarlamentarzysta ma w swoim zakresie spotkania w Brukseli. Wystarczyłoby porozmawiać, nie wiem, a teraz będą wybory, to będą chcieli poszukać naszych tu. I my możemy się dogadać z naszym tu najbliższym, co tam jest od nas i każdy, czy liberacki, czy ktoś...
Bardzo, bardzo...
To są darmowe wyjazdy finansowane przez Brukselę i nie ma w tym nic złego.
Europoseł liberacki jest otwarty na tego typu wyjazdy i propozycje. Wiem to z ust innych radnych, że i uczniów szkół, że w wielu takich sytuacjach pomagał. Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, czy są jeszcze pytania, uwagi, czy są... Nie ma, nie widzę, nie słyszę. Podziękuję Państwu serdecznie za udział w dzisiejszych obradach. Dziękuję Pani Sekretarz, dziękuję Pani Agacie, wszystkim moim koleżankom i kolegom. Dziękuję Państwu, żegnam.
Dziękuję bardzo. Tak, poszło na takiej ilości pożyczenia. Dużej ilości
kurzu. Dużo było.
Tak?
Dużo.